Moi drodzy, dzisiaj, jak już troszeczkę wspomniałem, nasze rozważanie Słowa Bożego będzie dotyczyło ważnego, bardzo ważnego zagadnienia w naszym życiu. Bo gdybyśmy byli aniołami w niebie, mielibyśmy inne funkcje. Bylibyśmy posłańcami Bożymi, byśmy gdzieś byli tymi kurierami Boga. Gdybyśmy byli aniołami Bożymi, serafami, cherubami, to byśmy chwalili naszego Pana dniem i nocą i śpiewając święty, święty, ale my jesteśmy ludźmi stworzonymi na obraz i podobieństwo naszego Boga. Dane zostało nam z łaski Bożej tutaj istnienie, życie na ziemi przez lat ileś, od do setki, dajmy na to. Nie wiemy, ile każdemu z nas tych dni jest przeznaczonych, ale nasze życie to za sprawą Adama i Ewy, powiem tak, nie żeby ich tam czymś obarczać, ale Słowo Boże jest wyraźne, że zgrzeszyli, że nie dochowali obietnicy, żeby tam z tego jednego drzewa nie zrywać tego owocu. Zgrzeszyli nieposłuszeństwem przeciwko Bogu. I stało się coś, co jest obowiązkiem, co jest nieodłączną częścią naszego życia po dzień dzisiejszy i aż do skończenia świata. Ja tak zagadkowo mówię, ale domyśliliście się, że każdy człowiek, który się rodzi, rodzi się na znój i ciężką, czasami taką mozolną pracę. Dzisiaj chciałbym mówić o pracy, o Bożym spojrzeniu na ten aspekt naszego życia, bardzo ważny i każdy człowiek obok innych zadań, jak to, by chwalić naszego Pana w niedzielę, w piątek, pościć cały tydzień też można, godzinami i dniami, ale to nie jest, jakby to powiedzieć, cały czas naszego życia. My w tym fizycznym wymiarze musimy pracować. Bardzo dużą część naszego życia poświęcamy pracy. Oddajemy wiele naszych sił, aby utrzymać nasze domy, rodziny, aby na jakimś poziomie funkcjonować, bytować. I Bóg traktuje bardzo serio tę dziedzinę naszego życia. I chciałbym, abyśmy dzisiaj Bożymi oczyma spojrzeli na zagadnienie pracy, naszych obowiązków. Zanim jednak zacznę wchodzić dalej w ten temat, zrobię coś w rodzaju takiej sondy. Troszeczkę powspółpracujcie ze mną. Chciałbym zapytać, ile osób na tym miejscu jest czynnych zawodowo, pracują na etacie całym, pełnym, niepełnym, ale są w formie w stosunku pracy na dzień dzisiejszy. Może podnieście rękę, którzy pracują zawodowo. Większość. Kto z was już jest w tym wieku odpoczynku po pracy? Kto już pracował, jest na emeryturze? Już zawodowo też jest grono. Jesteśmy bardzo zróżnicowanym zborem. A kto jeszcze nie podjął pracy, kto jeszcze nie pracował zawodowo na etacie gdzieś, bo jest może uczniem dopiero. Są takie osoby? Tak. Jeżeli nie miałeś jeszcze umowy o pracę, to zalicz się do tego, bo to, że mamie poodkurzałeś, to nie, to tak. To jest tylko dopiero początek naszego wdrażania do pracy. A więc chciałbym mówić o pracy nie tylko do osób, które dzisiaj mają angaż i zatrudnienie na czas nieokreślony, że tak powiemy. Ale chcę mówić do całego zboru, bo jeżeli jeszcze nie pracowałeś, jeżeli jeszcze ciebie te przyjemności ominęły, na razie póki co, to wcale nie znaczy, że za rok czy dwa nie trzeba będzie podjąć to wyzwanie. Każdy młody mężczyzna powinien za punkt honoru i swego życia, aby starać się o dobrą pracę. A więc już dzisiaj trzeba uczyć się w tym kierunku. Trzeba podejmować wyzwania, żeby kiedyś utrzymać swoją żonę, swoje dzieci. Dzisiaj w dobie równouprawnienia dziewczyny również nie czekają, aż zjawi się bogaty mąż, który utrzyma, ale też pracują, też się chcą realizować. A więc to słowo będzie dla wszystkich. Do was, seniorzy, którzy przepracowaliście ileś 10 lat, też chcę powiedzieć, jak to dobrze, że jesteście pośród nas. Jak to dobrze, że swoim doświadczeniem, swoimi radami, swoim życiem możecie powiedzieć tym młodszym coś na temat pracy, że warto ją szanować, że warto uczciwie pracować, że warto własnymi rękami pracować na chleb, że to wszystko jest Boży dar, jeśli dopisuje nam zdrowie, jeśli mamy szacunek u ludzi i poszanowanie w miejscu pracy, to jest wielki, niesamowity dar od Boga. A więc, jak powiedziałem, to jest Boże prawo. To jest Boże prawo, bo już w ogrodzie sam Bóg przede wszystkim stworzył świat, jak czytamy w Księdze Genezis. 6 dni pracował. Wszystko, co nas otacza, włącznie z nami, stworzył w ciągu tych 6 dni. Pięknie to uczynił, doskonale. Nie oszczędzał się. Wszystko do szczególiku, którego nawet jeszcze wielu uczonych nie jest w stanie rozszyfrować i nie rozszyfruje wielu zagadnień. To wszystko nasz Pan wykonał. Swoją Bożą pracą, swoją kreatywnością, słowem wypowiedzianym. 7 dnia, jak czytamy, odpoczął. Ale wracając do tego ogrodu Eden, to już tam Bóg powiedział człowiekowi, że w mozole będziesz zdobywał pożywienie. Ziemia będzie ci rodzić osty, bo będzie z powodu ciebie przeklęta. Będzie bardzo oporną ta ziemia. Będzie w tej ziemi dużo kamieni, które będziesz musiał gdzieś tam jakimś drągiem wydobywać, bo inaczej nie zaorzesz tej ziemi. Do dzisiaj z żoną wspominamy czasy jej dzieciństwa, kiedy to tato kazał kamienie zbierać gdzieś po polu, bo po orce, po bronowaniu te kamienie wychodziły, jakby nie wiem skąd się one tam brały. I dzieciom to była niesamowita kara, żeby jakoś te kamienie taszczyć, zbierać na jedno miejsce, a później bracia silniejsi na wóz to wkładali i wywozili gdzieś tam na kamienicę. Takim jest nasze przeznaczenie, że od dziecka, może w mieście bardziej beztrosko żyjemy, może w mieście dzieci mają mniej takich ciężkich obowiązków, ale ktoś, kto wychował się na wsi, to wie, że od dzieciństwa dzieci są wdrażane do ciężkich obowiązków, czasami nawet ponad siły. I nie powiem, żeby mi to wyszło na przykład na złe. Nie. Ale prawdą jest, że w historii ludzkości wielu pracą własnych rąk wzbogaciło się, doszło do majątku, doszło do zaszczytów, że przypomnijmy sobie mężów Bożych, którzy chodzili pod Bożym błogosławieństwem i to, co zaplanowali, to, co wykonywali swoimi rękami, za Bożym błogosławieństwem było pomnażane, wzrastali w dostatek, w dobytek. Jakub, czego się nie dotknął, wszystko zamieniało się w powodzenie, był hodowcą, miał naprawdę i wyczucie, i Boże błogosławieństwo przede wszystkim. Ale gdybyś on nie doglądał tych trzód, gdyby on nie wybierał najlepszych samców, gdyby on nie patrzył, kiedy te owce mają rójkę i tak dalej, to wszystko byłoby niczym. Gdyby był leniem, to te owce same by zdziczały. Ale pracował i miał Boże błogosławieństwo i oglądał to błogosławieństwo i wyrósł jak książę pośród tych koczowniczych narodów. Abraham, również mąż, wielce wzbogacony, też za sprawą błogosławieństwa. A więc widzimy, że praca może być błogosławieństwem i powinna być błogosławieństwem. Ale kiedy mówię tak bardziej ogólnie, iluż to ludzi, nie waham się powiedzieć, miliony ludzi zapracowały się na śmierć i nigdy nie oglądali jakiegoś zysku czy korzyści z tej pracy. Całe pokolenia pracowały w niewolniczych warunkach. Niewolnikiem się rodził, niewolnikiem umierał. Nie miał żadnych praw oprócz tego, żeby najeść się, zjeść byle co, mieć siłę do pracy i później w zapomnieniu gdzieś w młodym wieku umrzeć. Albo gdzieś w wypadku, albo z powodu choroby, albo infekcji. Gdzieś tam w niesamowitych, nieludzkich warunkach całe pokolenia żyły. I dzisiaj żyją. Wspomnijmy może naród izraelski w Egipcie, kiedy u Faraona tak ciężko pracowali, dniem i nocą wzdychali do swojego Pana, aż się wreszcie za nimi ujął i nic nie mieli z tego i nie mieli żadnego pożytku poza tym, że baty spadały na ich grzbiety. A więc tacy ludzie, którzy gdzieś tam pracowali jako niewolnicy w ubiegłych wiekach, gdzieś na plantacjach bawełny w Brazylii, niewolnicy, przywiezieni z Afryki. Wszystko to mówi o tym, że praca nie zawsze jest tym, co my sobie wyobrażamy, czym jest. Czasami nawet mężowie Boży zadawali sobie pytania, po co właściwie pracować? Czym jest praca i czy warto w ogóle sobie tym zawracać głowę, skoro dla jednych przynosi ona korzyści i krocie, a dla innych jest przyczyną upodlenia? Kaznodzieja Salomona pyta, takie pytanie zadaje, jaki pożytek ma pracujący z tego, że się trudzi? Widziałem żmudne zadania, które Bóg zadawał ludziom, aby się nimi trudzili. Jaki pożytek ma pracujący z tego, że się trudzi? Zadaje pytanie kaznodzieja Salomon. Człowiek mądry, światły, który widział niejedno, a w jego czasach budowało się wiele. Budowano spichlerze, budowano stajnie, budowano całe miasta. Ludzie anonimowi, bezimienni pot i krew wylewali, aby te miasta powstały. A mądry człowiek Salomon w końcu i tak mówi, jaki jest cel tego, skoro i tak to, co wypracujemy, trafia później w ręce innych ludzi, a my przemijamy. Dzisiaj nie będziemy zagłębiać się w takie jakieś dywagacje filozoficzne, nie będziemy rozważać, zwolnić się z pracy czy nie zwolnić. Już szybciutko zmierzam do Bożego spojrzenia na pracę, na zagadnienie, bo czym byśmy byli dzisiaj, gdybyśmy patrząc na nasze życie, na naszą pracę, nie patrzyli do serca tego, kim jesteśmy, do Słowa Bożego. Tu jest prawda, tu jest wszystko, co nam potrzebne, abyśmy mieli otwarte oczy. A więc fragment Słowa Bożego już przeczytamy sobie. Efezjan 4, od 17 do 24. Taki troszeczkę dłuższy fragment, żeby tą duchową istotę naszego podejścia do rzeczy troszeczkę wyjawić. Apostoł Paweł, pisząc do Efezjan, w 17 wersecie tak mówi: to więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga, sprawiedliwości i świętości prawdy. Taka pigułka dobrego Bożego Słowa dzisiaj na początek tego zwiastowania. Prawda niezmienna, która mówi o tym, jak wielka różnica, jak wielka przepaść jest pomiędzy człowiekiem nieodrodzonym, a człowiekiem, który ma Boże serce, który jest przemieniony, który ma serce od Jezusa Chrystusa, od tego, który dzieci, ludzi darami obdarzył, bo w tym pierwszym fragmencie apostoł w takim dramatycznym zawołaniu, bo to jest dramatyczne zawołanie, to więc mówię i zaklinam na Pana. Jeżeli ktoś używa tak mocnych słów, to znaczy, że jest bardzo zdeterminowany. Jeżeli chciałbyś, bracie, siostro, komuś wytłumaczyć, czy zatrzymać kogoś przed skoczeniem w jakąś przepaść, to słowa, jakie byś użył, prawdopodobnie by brzmiały: przyjacielu, zaklinam cię na Pana, nie rób tego, bo wpadniesz w tą przepaść i będzie za chwilę za późno. Apostoł Paweł, kierując te słowa pouczenia do Efezjan, miasta w owym czasie bardzo bałwochwalczego, miasta związanego kultem Artemidy, posągu, przed którym kłaniali się, padali, który czcili. Wielu wierzących przyszło do zborów i było narażonych na mody ówczesnego świata i na różnego rodzaju trendy. Apostoł Paweł do tych ludzi nawróconych mówi: zaklinam na Pana, abyście więcej nie postępowali, jak poganie, którzy wokół was mieszkają, postępują w próżności umysłu swego. i tłumaczy im, że ci, którzy tak postępują, to są ludzie, którzy mają umysł przyćmiony. Do ich serc nie dotarła prawda. Ich dusze są martwe. Oni idą, przyćmiony umysł mają, jak ćmy do jakiejś świecy lecą na oślep, bo nie wiedzą, gdzie jest prawda, nie wiedzą, gdzie jest sedno, gdzie jest sens. I tu w tym 20 wersecie, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Ktoś ich nauczył, ktoś ich uczył, ktoś im tłumaczył pewne zagadnienia, różne zagadnienia z życia chrześcijańskiego, aby nauczyli się Chrystusa. Jakie to jest ważne, aby uczyć się Chrystusa. Bo uczyć się o Chrystusie można na seminarium, można w szkole biblijnej. Uczyć się o Chrystusie uczą się nasze dzieci w tym momencie, kiedy rozpatrują kolejny werset Słowa Bożego. Ale uczyć się Chrystusa może ten, kto doświadcza z Nim osobistych relacji. Uczyć się Chrystusa może ten, kto rozmawia z Nim, kto czyta Jego Słowo. Komu zależy na opinii Chrystusa, komu zależy na Bożym spojrzeniu na daną sprawę. I mówi, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Prawda dotycząca dzisiejszego tematu pracy jest w Jezusie Chrystusie. Prawda dotycząca życia małżeńskiego jest w Jezusie Chrystusie. Praca naszych, znaczy prawda o naszych relacjach w Kościele jest w Jezusie Chrystusie. Prawda o relacjach naszych w tym świecie jest w Jezusie Chrystusie. A więc powiem tak na bazie mego odkrycia w tym fragmencie słowa, bracia kaznodzieje, jeśli nie wiecie, jak rozpocząć kazanie, to zacytujcie ten fragment, bo tu pisze bardzo uniwersalnie, że prawda jest w Jezusie Chrystusie. Ja dzisiaj malutką prawdę chcę wyjąć, opierając się na Bożym Słowie, mówiąc konkretnie o naszej pracy zawodowej. Ale jeżeli zechcesz mówić na temat inny, sięgnij do tego miejsca, gdyż prawda jest w Chrystusie. Ja mówię dzisiaj o tym, bo za rok minie mi 30 lat mojej pracy zawodowej. No, to jakiś kawałek jest. Za 2 lata zacznę mówić o małżeństwie, bo będzie 25 lat od naszego ślubu. Oczywiście żartuję, ale na bazie własnego doświadczenia można już też sporo powiedzieć, jaką wagę i rolę ma praca w życiu człowieka. A więc praca jest polem takich relacji, naszych na zewnątrz, bo tu jesteśmy tacy bezpieczni. Tu jesteśmy tacy fajni, tu jesteśmy tacy rozmodleni, że czasami nie chciałoby się wychodzić z tego miejsca. Tak jak uczniowie z Panem Jezusem tam na górze przemienienia. Panie, dobrze nam tu być. Ale my dzisiaj wrócimy do naszych domów. My jutro o 5:00 niektórzy usłyszymy budzik. Chciałoby się ten budzik czasem zanurzyć gdzieś do wiadra z wodą, żeby już przestał. Bo trzeba iść do pracy. Bo weekend minął, bo skończyło się nasze dobre, trzeba iść. Kochani, chciałbym powiedzieć, że w Bożych oczach, kiedy jesteśmy przez Boga pouczeni, kiedy zewleczono z nas starego człowieka, jak tutaj czytamy, z tym starym poprzednim postępowaniem, kiedy nasze umysły są odnowione według Boga w sprawiedliwości, nasze podejście do pracy powinno być całkowicie inne. Kochani, zadam pytanie, na które każdy z nas zna doskonale odpowiedź, ale to pytanie padnie, bo powinno. Po co człowiek pracuje? Dla pieniędzy? Oczywiście, że tak. Na początku to wymienię, chociaż nie tylko. I to, co łączy się z tym, będzie w następnej kolejności. Ale jak już powiedziałem, praca naszych rąk jest nam potrzebna. Potrzebna jest naszym dzieciom, które mamy na utrzymaniu, potrzebna jest naszym rodzinom, potrzebna jest i Kościołowi, w którym żyjemy i służymy. A więc pracujemy głównie dlatego, żeby zdobyć materialne środki na utrzymanie naszych rodzin. W przypowieściach Salomona, 10 rozdział i 4 werset, napisane jest taka mądrość, która jest mądrością uniwersalną. W każdym wieku ona była uniwersalna. Kaznodzieja Salomon mówi: leniwa dłoń prowadzi do nędzy, lecz ręka pracowitych ubogaca. Ręka pracowitych ubogaca. A więc możemy powiedzieć, że pracujemy, żeby się wzbogacić, żeby coś mieć z tej naszej pracy, żeby mieć na utrzymanie. Starsze pokolenie, a więc moi równolatkowie, młodsi, starsi ode mnie, pamiętają nieżyjącego już artystę, który dosyć młodo zmarł, Grzegorz Ciechowski. On śpiewał w Republice i taki zespół, nazwa Republika. On śpiewał: ta piosenka jest śpiewana dla mamony, ta piosenka śpiewana dla pieniędzy. Oczywiście on pisał ten tekst, kiedy w latach 80. ruszyła konsumpcja, kiedy ludzie zaczęli zdobywać dobra, na oślep kupować najnowsze zdobycze, techniki, i bardzo go to mierziło. To taka artystyczna dusza widział, że ludzie zatracają coś, goniąc za pieniądzem, zaniedbując swoje domy, swoje rodziny, że artyści zaprzedają się, pisząc teksty pod zamówienie tylko, a gdzieś ten duch artystyczny zanika. Więc on śpiewał jakby na przekór wszystkim: ta piosenka śpiewana jest dla pieniędzy. Ale chciałbym od razu replikować, że ja nie będę dzisiaj wychwalać tekstu tej piosenki. Przyjmuję ją jako dobry żart, bo tak myśli świat. Bo tak myśli świat. Więcej zdobyć, szybciej, po trupach, dojść do jakiejś fajnej organizacji, dojść gdzieś do spółki skarbu, żeby coś tam wziąć. Dla pieniędzy wielu wszystko robi, dla tych pieniędzy. A co o tym myśli odnowiony umysł? Mój, twój, nasz. Jest tu zacne grono odnowionych umysłów. A więc pobudźmy się i przypomnijmy sobie, co Boże Słowo mówi na ten temat, co Bóg mówi. Praca to nie jest tylko zdobywanie majątności. Praca, choć tak bardzo ważna, nie jest tylko po to, żebyśmy zaspokajali nasze fizyczne, codzienne potrzeby. Praca to niemal połowa naszego życia, jak powiedziałem. To jest styk naszego życia w świecie. To jest nasze pole misyjne. To jest miejsce, gdzie możemy wywrzeć niesamowity wpływ. Praca jest tym wszystkim, ale to, jak nas inni postrzegają, jak inni nas widzą, to jest bardzo, bardzo ważne. W Efezjan 6 rozdział 5-8 wersetu, kiedy apostoł Paweł pisze, to były inne zależności, inne czasy to były, kiedy pisał do ludzi, jemu współczesnych braci i sióstr. I mówi tak: słudzy, bądźcie posłuszni panom na ziemi z bojaźnią i ze drżeniem w prostocie serca swego, jak Chrystusowi. Nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy i służą dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom, wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego czyni. Pisze apostoł Paweł do ludzi, którzy byli w troszkę innej sytuacji niż my. Bo dzisiaj, kiedy mówię o pracy, to mam na myśli cywilizowane warunki, kiedy składam podanie o pracę, kiedy mam jakieś określone kwalifikacje. Pomijając, że dzisiaj bez większych znajomości to czasami jest trudno, ale prawda jest taka, że ja przychodzę do pracodawcy, oferuję mu to, czym ja dysponuję, swoje doświadczenie zawodowe, a on rozważa, czy mu taki pracownik jest potrzebny, czy nie. A następnie siadamy i określamy warunki pracy, czasu pracy, wynagrodzenia i wszystko, co się z tym wiąże, premiowania, ale wtedy, kiedy apostoł Paweł pisał ten list, tam domy zamożnych ludzi były pełne niewolników, były pełne sług. Ci ludzie nawracali się do Jezusa Chrystusa. Ci ludzie po swoim nabożeństwie, które gdzieś tam może ukradkiem gdzieś mieli w jakichś katakumbach, biegli szybko, żeby nie narazić się swojemu Panu, bo musieli wrócić do niewolniczej pracy. I oni musieli przyjść na miejsce zgromadzenia, musieli wychwalać swojego Pana, musieli śpiewać: Bóg jest dobry, Bóg jest wspaniały. I apostoł Paweł mówi: słudzy, bądźcie wierni. Pamiętajcie, że teraz macie serce odnowione, macie umysły odnowione w Jezusie Chrystusie. Bądźcie posłuszni Panom. Nie dlatego, że wy to kochacie być niewolnikami, ale postępujcie z nimi z bojaźnią, drżeniem, jak przed Chrystusem. Jak przed Chrystusem. Takie to ważne, żeby w naszej pracy mieć odniesienie do Chrystusa. Jeśli Chrystusowi się będę podobać, to mój pracodawca będzie zadowolony. Ja może kiedyś mówiłem, ale to było bardzo, bardzo dawno temu, pewne zdarzenie z mojego życia, praca wymodlona przez tutejszy zbór, ja tego nie zapomnę, kiedy poszłem na pierwszą rozmowę z prezydentem. Przyszedł 20-kilkuletni chłopczyna, który śmiało objaśnia: słyszałem, że jest praca, nie powiem skąd to wiem, ale wiem, że macie pracę, jestem dobrym pracownikiem i chcę u was pracować. No i prezydent tam zaczął mnie tak na spytki: ale wie pan, ja pijaków nie cierpię. Jak ja bym poczuł choćby troszkę alkoholu, to już po pracowniku. Znów: a tak, a inaczej, a to praca jest mało płatna, a jeszcze inne zagadnienia. Ja mówię: panie prezydencie, ja muszę od razu panu powiedzieć, nie wiem, co tam mi wtedy strzeliło do głowy, ale panie prezydencie, ja muszę panu powiedzieć taką ważną rzecz. Oprócz pana mam jeszcze jednego większego szefa. Tak na mnie spojrzał i nie wiedział za bardzo, co powiedzieć. Ja mówię: panie prezydencie, prawda jest taka, że mam szefa w niebie, jestem człowiekiem wierzącym i jeśli będę się jemu podobał, pan prezydent będzie zadowolony ze mnie każdego dnia. A że był to z tej jeszcze starszej daty człowiek, prosty, powiedział: dobrze, proszę iść obiegówkę załatwiać. Jest pan przyjęty. Widocznie go tym ująłem i dopóki są inni, no jak do tej pory, myślę, że zawsze gdzieś ta prawda w moim sercu była: podobać się Jezusowi, a ludzie będą zadowoleni, bo wszystko trzeba taką miarą mierzyć. Kochani, ci ludzie, o których mówię, o tych sługach, oni nie mieli łatwo. Oni nie mieli łatwo, ale czasami była i w nich pokusa, że kiedy patrzy Pan, wtedy zwijam się jak w ukropie, udaję, że pracuję. Szefie, szefuniu, biegnę, pędzę, nóżki gubię. Szef wychodzi, a my klap gdzieś tam na styropianek. Może mówić: jaka płaca, taka praca. Takie są prawa wolnego rynku. Można i tak, ale apostoł Paweł mówi: nie pełniąc służby dla oka, nie pełniąc tej swojej pracy wtedy, kiedy cię widzą, ale wtedy, kiedy nie widzą, wtedy dopiero wychodzi mój prawdziwy charakter, moje prawdziwe podejście do pracy. Kochani, główny księgowy, tam w niebie jest taki księgowy, który nasze dniówki spisuje, który dzień po dniu nasze godziny ma obliczone, który każdą naszą postawę w swoim złotym notatniku ma zapisaną. I któregoś dnia, to może już być daleko po emeryturze naszej, bo my na ziemi to może odejdziemy na emeryturę w wieku mężczyźni 65 lat, jak będziemy żyli tak do tej 90, to jeszcze długo będziemy ten ZUS tutaj czerpać z niego. Ale prawdziwa emeryturka, prawdziwa zapłata, prawdziwe zadośćuczynienie czeka nas w niebie, bo czytamy, że niewolnik czy wolny, wykształcony czy niewykształcony, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego czyni. Tam kiedyś odbierzemy swoją zapłatę. A więc warto już dzisiaj myśleć o tym i podchodzić do naszych obowiązków bardzo sumiennie. Kochani, nie jest to czymś odkrywczym, że mamy problemy na rynku pracy dzisiaj. Media informują, że bardzo wiele osób dzisiaj jest w stanie utraty pracy. Zamykane są całe zakłady pracy. To jest bardzo smutna sytuacja. To jest bardzo smutna sytuacja. Weźmy chociażby Szczecin. Tam setki, jeśli nie tysiące bodajże ludzi są zwalniani, otrzymują wypowiedzenie. Inni próbują żerować na tej sytuacji, bo powstają spółki doradcze, nie chciałbym się tu w politykę zagłębiać, ale wielu ludzi dzisiaj stoi przed dramatycznym jakimś wezwaniem w swoim życiu. Co dalej? Co dalej? Wielu z nich nawet nie wie, że może się odwołać bezpośrednio do Boga i powiedzieć: Panie, Ty jesteś moim najlepszym pracodawcą. Ale prawda też jest taka, że dobry pracownik, że sumienny pracownik, że uczciwy pracownik, nawet w tym wymiarze ludzkim, da sobie radę w życiu. Bo oto mówią niektórzy znawcy rynku pracy w Szczecinie, że 40% tych ludzi, dobrych fachowców, wykwalifikowanych i sumiennych, którzy znają swój fach i dobrze wykonują pracę, 40% z tych ludzi znajdzie pracę w okolicznych stoczniach bez najmniejszego problemu. Ci ludzie pójdą i na nich już tam czekają. Czekają na dobrych spawaczy, na ludzi doświadczonych, na ludzi, którzy tego. I dzisiaj jest takie pytanie. Co z tymi, którzy leżeli na tych przysłowiowych styropianach, którym dzisiaj grunt się pod nogami pali, bo myśleli, że zawsze tak będzie, że zawsze będzie tak bezpiecznie i nagle coś się kończy. Kogo wpierw zwolni pracodawca, kiedy będzie musiał, teraz mówię o sytuacji, kiedy nagle zamówienia przestały być jakieś intratne, trzeba zredukować załogę. No najpierw zwolni tych niesumiennych, najpierw zwolni tych, którzy nie spełniają jego oczekiwań, którzy gdzieś tam szemrali za plecami, a do szefa dochodziło to od dłuższego czasu, że ktoś tam się buntuje, że ktoś tam wznosi rebelię, wszczyna jakiś ferment sieje. A więc każdy pracodawca, to jest mądry człowiek, umie kalkulować, umie liczyć i zostawi tych, którzy są mu najbardziej potrzebni. Jeżeli rolnik musi zredukować, dajmy na to, po głowie swojego stada, to sprzeda najpierw słabsze sztuki. Zostawi najlepsze samce, samice, żeby później mieć z czego znowu przy lepszych czasach odtworzyć to po głowie. Jak zootechnik, jaki mówię. Ale to jest taki przykład. A więc, kochani, warto być sumiennym pracownikiem. Ja mówię prosto, to nie są jakieś teologiczne rzeczy, ale warto być sumiennym pracownikiem. Ktoś powie: bracie, ale ty nie znasz mojego szefa. Jak z nim jest ciężko wytrzymać. Jaki to jest człowiek nieuczciwy, a ja w tym wszystkim nie umiem się znaleźć. Jaka jest nasza postawa, kiedy rzeczywiście jest nam ciężko w danym zakładzie, kiedy ciężko jest nam w określonej sytuacji, czy jak już powiedziałem, razem z pracownikami tego świata. To są cenni ludzie, ale to są ludzie do zdobycia. Trzeba się o nich modlić, trzeba być dla nich dobrym przykładem. Czy siadamy razem z nimi i szemramy przeciwko pracodawcom? Czy złorzeczymy z powodu niskich stawek, które mamy? Bądźmy pewni, że ci sami ludzie, którzy tak nas akceptują, z którymi tak równo, jak równi z równym, możemy sobie pogadać o szefie, ci sami pójdą za godzinę i powiedzą szefowi, że ten zielony. Ktoś by pomyślał, że to jest taki pracownik, a on na szefa to czy tamto. My nie mamy tej przebiegłości. My nie mamy takiego cynizmu, żeby iść i komuś zrobić za plecami taką robotę. Ale inni zrobią. To są praktyczne efekty tego, co robimy, nie mówiąc o tym, jak Bóg na to patrzy. A więc, kochani, jeśli nie okazujemy szefowi szacunku w pracy, jeśli jesteśmy opieszali na jego polecenia, no to czym się tak naprawdę różnimy od tych pogan? Kiedy jedzie ktoś windą, sam się na tym przyłapałem. Wiecie, może to nie był grzech, ale jadę sobie windą w pracy, poniedziałek, szary, pochmurny dzień, godzina 7:30, za oknem siąpi takim trochę śniegiem. I nagle ktoś mówi: Panie Wiesiu, znowu ten poniedziałek, jak ja nie cierpię poniedziałku. Oj, tak, tak, ja też nie lubię poniedziałku. No, kompletne wariactwo, no. Ja nie wiem, może ten człowiek pił od piątku do poniedziałku, dopiero co może wytrzeźwiał i on ma prawo nie lubić tego poniedziałku, ma prawo rzucać tym budzikiem o 5 rano, ale ja odpoczywałem całą sobotę, w niedzielę byłem na nabożeństwie, spotykałem się ze znajomymi, o przyzwoitej godzinie poszedłem spać, O 5 nie musiałem rzucać zegarkiem. Jadę sobie w poniedziałek, zamiast dziękować Bogu, Panie, cały tydzień przede mną. Oj tak, ja też nie lubię poniedziałków. Nie, 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 po prostu wstydź się, Wiesiek, naprawdę. I to tak, my czasami dajemy się nabrać, wpuszczać w takie pułapki, takiego bycia, podobania się innym, zamiast wycofać się, zamiast zacząć mówić inaczej. Bo wiecie, my nie jesteśmy zmuszeni, mamy ten przywilej, jak już powiedziałem, wszystkie warunki mamy na piśmie, w cywilizowanym narodzie żyjemy. Jeżeli widzę, że mój pracodawca jest nieuczciwy, wciąga mnie w takie bagno, że moje sumienie jest obciążone ponad miarę, modlę się, Panie Boże, proszę Cię, daj mi taką pracę, gdzie będę bezpieczny, gdzie nie będę musiał kłamać, gdzie nie będę musiał fałszować i podpisów, gdzie nie będę musiał robić tego czy owego. Panie, proszę Cię, wyciągnij mnie z tego dołu grząskiego, bo ja nie chcę brać w tym udziału. Nie musimy wcale wobec innych złorzeczyć, mówić czy robić jakichś podkopów. Zawsze możemy zmienić tą pracę. Mamy ten przywilej, może teraz jest troszkę trudniej, może teraz jest troszkę inaczej, ale za sprawą wielu, którzy wyjechali za granicę do pracy, w naszym kraju jeszcze do niedawna było tak, że nie było tak źle, że można było sobie pracę zmienić i poszukać takiej, która by odpowiadała. Kochani, otwórzmy sobie drugi list do Koryntian w 3 rozdziale. Drugi i trzeci werset wyjaśnia, dlaczego nasza postawa przed ludźmi, przed pracownikami tego świata powinna być taka, jak poucza nas Słowo Boże. Apostoł Paweł, pisząc do Koryntian, mówi: ale wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego. Nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. Ale wy, apostoł Paweł mówi, i mogę powtórzyć za apostołem Pawłem, ale my wszyscy zgromadzeni na tym miejscu jesteśmy listem Chrystusowym. Jesteśmy listem Chrystusowym, który ma być czytany przez ludzi tego świata właśnie w takich sytuacjach, gdzie połowę naszego życia spędzamy. Tam w miejscu, gdzie razem spożywamy kanapki. Tam w jakimś wykopie ziemnym, wilgotnym i mokrym, kiedy rury tam ktoś spawa. Może ktoś z nas tam jest. Czujemy się jak żołnierze na froncie I wojny światowej, gdzieś tam w okopach, w gumiakach, zimno, ręce grabieją. Tam też są dzieci Boże i tam ma być tym listem Chrystusowym, który inni mają czytać, patrzeć na nas i mieć dużo do zastanowienia. Ten człowiek jest inny. Ten człowiek ma inne podejście do pracy, bo z naszą pracą zawodową, kiedyś pewien brat powiedział to, i to nie jest moje, to jest cytat z kogoś bardziej doświadczonego duchowo niż ja, że z pracą to jest czasami tak samo jak z tym poematem napisanym przez Mickiewicza, a interpretowanym przez Daniela Olbrychskiego, który tak mówił: Litwo, ojczyzno moja. To można powiedzieć: praco, ty jesteś jak zdrowie. Ten tylko Ciebie umie docenić, kto Ciebie stracił. Czasami narzekamy, czasami psioczymy, czasami ciężko nam jest zaakceptować takie czy inne formy organizacyjne. Ale wyobraźmy sobie, że któregoś dnia dostajemy wypowiedzenie w czasach niepewnych, w czasach, które są, jakie są, i przychodzimy do domu, do naszej rodziny i mówimy, oświadczamy żonie: żono, dostałem wypowiedzenie. Żono, ja już od przyszłego tygodnia nie idę do pracy, bo szef mnie zwolnił za to czy za tamto, a może nawet nie przyznamy się, że była jakaś wina po naszej stronie. Całą winę na niego zwalimy. I wiem, co może czuć człowiek, chociaż może nie z własnego doświadczenia, bo dzięki Bogu te 29 lat to ciągły okres pracy z jednej do drugiej za porozumieniem stron i tak jak po sznurku gdzieś tak mi Pan to wszystko układa i dziękuję Mu za to. Ale jest tak, że mężczyźni wpadają w depresję z powodu takiego braku poczucia własnej wartości. Bo żona jeszcze gdzieś pracuje, on jeszcze jakiś zasiłek ma. Gdzieś idzie po tą kuroniówkę, ale szuka pracy tydzień, dwa, miesiąc. Coraz rzadziej idzie się dowiadywać o tą pracę. Coraz więcej czasu spędza przed telewizorem. Coraz częściej zagląda gdzieś tam do osiedlowego baru, mówię o ludziach z tego świata. I pogrąża się w chaosie, pogrąża się w depresji, bo miał pracę, którą mógł szanować. Miał pracę, która mogłaby mu zabezpieczyć byt i jego rodziny. I nagle znalazł się w miejscu osaczenia, odosobnienia, wyobcowania ze społeczeństwa. To męska rzecz pracować. To męska rzecz być tym, który gdzieś tam w domu stoi u steru wszystkiego, bo ma człowiek, ja tak myślę, że to jest w naszej psychice wkodowane, że tak długo możemy czuć się dobrze i być spełnionymi, jak długo tą zwierzynę będziemy polować, jak długo będziemy przynosić ją tam gdzieś do domu na plecach i wtedy w akcie swojej miłości przed żoną tego jelenia kładziemy, mówimy proszę, rodzina mi nie umrze przez najbliższy tydzień. To jest taka już od zarania dziejów, gdzieś w ludzkiej mentalności wpisana ta prawda, że jesteśmy odpowiedzialni. I nagle mówię, co się dzieje, kiedy przychodzi taki dramat, kiedy nie wiadomo skąd się biorą konflikty, kiedy od słowa do słowa, kiedy żonie nagle już przestaje być wygodne, że to z jej pensji dom jest utrzymywany. Bardzo, bardzo trudna, smutna i dramatyczna sytuacja. Ale my jesteśmy listem Chrystusowym, który ludzie czytają, który powinni czytać i w którym powinno być jasno i klarownie napisane, że będziemy szanować naszego pracodawcę, że będziemy wypełniać jego polecenia, że będziemy starać się, jeśli to tylko możliwe, mieć pokój ze wszystkimi w relacjach między pracownikami, że będziemy Bogu dziękować za miejsce naszej pracy i powierzać zakład mojej pracy w modlitwie. To są tak proste sprawy, a dla nas wręcz fundamentalne. Kiedy myślę o liście Chrystusowym, którym jesteśmy, to czasami odnoszę wrażenie, że wiele z listów jeszcze nie zostało w pracy odpieczętowanych. To są listy jeszcze z taką grubą pieczęcią lakową, bo jeszcze nikt może nie wie tak naprawdę, że do tego czy innego kościoła chodzę. Jeden z braci mówił, że spotkał się z taką sytuacją, ktoś mu tam zwierzał się ze wstydem. Bracie mówi, ale wpadłem niedawno. No co się stało? No mówi, pracuję już 3 lata w moim zakładzie, a mówi, tak za bardzo nie miałem jak się przyznać, że jestem wierzącym, a co się będę chwalił, ale mówi, któregoś popołudnia, mówi, postanowiłem napisać, znaczy przedrukować na służbowej drukarce prawo wewnętrzne kościoła, statut kościoła zielonoświątkowego. I mówi, spieszyłem się i zapomniał wykasować, czy zapomniał tam kartek z drukarki wyjąć. I następnego dnia szef rano przychodzi, pierwsze drukarka, cyk, bzzz, wychodzi prawo wewnętrzne kościoła zielonoświątkowego. No i wie, że tamten ostatni wychodził. A to ty masz z tym do czynienia, tak? To ty jesteś tamtego... Tak, tak, z takim zażenowaniem przyznał mu się, że on jest w tym, a nie w innym kościele. Ale to trzeba było drukarki, która się gdzieś zacięła, żeby szef się dowiedział. A więc list dopiero wtedy został złamana ta pieczęć, no i mogą czytać. Apostoł Paweł w tym 3 wersecie pisze tutaj, wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym. Dla apostoła Pawła było to takie oczywiste, że nie powiedział, domyślam się, że jesteście listem Chrystusowym, ale mówi, wiadomo wszem i wobec, że jesteście listem Chrystusowym. Gdybym dzisiaj zapytał na tej sali, czy jesteśmy listem Chrystusowym, wiadomo, że jesteśmy listem Chrystusowym, ale czy wiadomo, tak do końca jest w miejscu pracy, gdzie jesteśmy? To już nie jest takie oczywiste. To, co jest oczywiste w społeczności, to nie musi być takie oczywiste w świecie, gdzie pracujemy, gdzie żyjemy, w grupie, wiadomo w kościele, ale niekoniecznie wiadomo w kantorku, gdzieś tam w przepoconych tam kapciach i butach gumowych. Ja to tak dosadnie mówię, ale to są miejsca naszej służby, naszego życia, naszej pracy, naszego bycia. Oby było wiadomo. Kochani, dlatego nie chcę ciągnąć tego tematu dzisiaj tak długo. Nie chcę w jakiś sposób już teraz cerować, bo ja uznałem, że to, co miałem powiedzieć, to dzisiaj już powiedziałem. Po prostu wcześniej wyjdziemy z nabożeństwa, ale zanim pójdziemy, pomodlimy się. Będziemy się modlić. Będziemy modlić się i błogosławić miejsca naszej pracy, bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby takie nastawienie mieć, a nie inne. Bo poprzednie tygodnie, poprzednie zwiastowania naszego pastora mówiły o prawości naszego serca. Mówiły o prawości w różnych wymiarach. Ja nie dążyłem do tego, żeby kontynuować pastora cykl dalej, bo to jest zupełnie jakby osobne zagadnienie, ale można również z całą otwartością powiedzieć, jeśli ktoś ma coś z dzisiejszego nabożeństwa zapamiętać, to może zapamiętajmy, nie ma prawości bez pracowitości. Nie ma prawości bez pracowitości, bo apostoł w jednym z listów pisze, kto nie pracuje, niechaj też nie je. A ileż to ludzi spotykamy, a ja szczególnie pracując w urzędzie, przechodząc obok ośrodka pomocy społecznej, widzę, a czasami czuję się taki malutki i zagubiony, jak przeciskam się przez tłum ludzi, mężczyzn. Nie chcę używać tu dosadnych słów, bo to nie jest to miejsce, ale faceci po 1,90 m, silne, takie chłopiska, nic im nie brakuje, rumiani na licach, na dwóch nogach chodzą w kolejce, umie się rozpychać, stoi po to, żeby dostać 150 zł. Żeby te 150 zł za chwilę przepić albo oddać kolegom, którzy już tam stoją za urzędem, żeby od niego wyszarpać, bo wcześniej napożyczał od kogoś. W mojej mentalności syna chłopskiego się to nie mieści. Nie. Po prostu są osoby niezaradne życiowo. Są osoby, które gdzieś są pokrzywdzone, czy to w kwestii zdrowia, czy psychiki, czy jak jako państwo powinniśmy się opiekować tymi ludźmi i im wręcz błogosławić. Ale w sytuacji, kiedy można pracować i ktoś nie pracuje, no to ciężko jest czasem z taką miłością Chrystusową na to wszystko patrzeć. Ale my dzisiaj przyjdźmy przed oblicze Boże, aby podziękować Bogu za miejsca naszej pracy, za nasze domy, za nasze rodziny, za względny spokój w dziedzinie finansów, jaki mamy. I wierzę, że Bogu będzie miłe. Nasza postawa przede wszystkim, kiedy w taki sposób Chrystusowy podejdziemy do naszych obowiązków. Ale może są też na tym miejscu osoby, które borykają się z problemami ze znalezieniem pracy, czy chcieliby taką pracę znaleźć. Pamiętajmy o tym, że Bóg naprawdę interesuje się i jest w stanie dać taką pracę, o jakiej nawet nie marzyliśmy. Tu jest potrzebna postawa. Panie, ja chcę pracować, ale ja nie mam gdzie na dzisiaj. Ja nie mam dojść, ja nie mam znajomości, ja nie mam wujka radnego, ja nie znam nikogo w sekretariacie takiej czy innej firmy. Ale ja bym chciał, ja bym chciała. Ja skończyłem szkołę, już czas, żeby zacząć pracować. Czy straciłem pracę, a potrzebuję nowej? Przejdźmy przed oblicze Boże dzisiaj.